Historia żywa. Pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. To był największy łup powstania i początek polskiego lotnictwa. 106 lat temu powstańcy wielkopolscy zdobyli lotnisko Ławica.
Zdobyliśmy około 300 samolotów, które pozwoliły uzbroić pierwsze eskadry nasze, nie tylko wielkopolskie, ale również te, które były w Warszawie, Krakowie czy w Lwowie.
Właśnie zakończyła się główna rekonstrukcja sali Wielka Alkowa zamku w Rydzynie. O tym powiemy także dzisiaj w programie.
Malowidła i te wszystkie sztukaterie, które są w tej chwili zrobione, są przecudne.
W tym roku w kwietniu będziemy obchodzić 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski.
Kto miał gniezno, ten miał władzę.
W programie także ciąg dalszy naszego cyklu o dawnych poznańskich pomnikach, ale zaczynamy od utworu z dawnych lat. Realizujący program Krzysztof Jankowski i prowadzący Jacek Butlewski. Zapraszamy. To był największy łup powstania i początek polskiego lotnictwa. 106 lat temu, 6 stycznia 1919 roku, powstańcy wielkopolscy zdobyli lotnisko Ławica. Zwycięski szturm był kluczowy dla dalszego przebiegu zrywu, ale nie tylko. Na coroczne uroczystości w Poznaniu wybrał się Krzysztof Polasik.
Właśnie oglądaliśmy zdobycie Ławicy. Krótki i skuteczny szturm.
No bo tak rzeczywiście było. My cały czas mamy w pamięci te wielkie sceny batalistyczne pokazywane na obrazach, pokazywane na filmach.
Mówi rekonstruktor z grupy Stacja Lotnicza Ławica Michał Andrzejak.
Pomimo tego, że to była rzeczywiście duża akcja. Zaangażowanie sił po stronie powstańczej, gdzie ponad 600 ludzi udało się zgromadzić. Tak naprawdę wszystko, czym dysponowało ówczesne dowództwo na terenie Poznania i okolicy, zostało tu przeznaczone na zdobycie stacji lotniczej w Ławicy pod Poznaniem, bo tak to się nazywało. Tu wszystkie ówczesne bronie były połączone. Tu mieliśmy kompanię piechoty Służby Straży i Bezpieczeństwa, pierwszy oddział kawalerii Ciążyńskiego, armaty, czyli artylerię, i te armaty rzeczywiście ducha bojowego Niemcom złamały.
Obrońcy lotniska poddali się w niecałe pół godziny, zginął tylko jeden powstaniec.
...innych organizacji podległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu!
Cywilne lotnisko Ławica jest najstarszym lotniskiem w Polsce i wiadomo, że 106 lat temu było to oczywiście zakładane z myślą o realizacji lotów cywilnych, ale w tamtym czasie głównie latały samoloty wojskowe.
Wyjaśnia prezes lotniska Ławica Grzegorz Bykowski.
Cały czas dziedziczymy tą tradycję i jako gospodarz tego miejsca, nie tylko w zakresie symboli historycznych, które są ważne, ale również w kontekście szczególnie tego, co się dzieje wokół nas dzisiaj, całej sytuacji geopolitycznej. Wydaje się, że przypominanie o tych wydarzeniach, a szczególnie o konsekwencjach, bo to, co jest najważniejsze w historii, to jest to, jakie z niej lekcje płyną, jest szczególnie istotne. I dlatego też bardzo się cieszymy, że możemy z jednej strony tą symboliczną uroczystość, tą rocznicę wspólnie celebrować z naszymi kolegami, nie tylko z Armii Polskiej, ale również z Armii Amerykańskiej. Jest to jakaś taka symboliczna klamra, która spina to, co się działo 106 lat temu.
Powstańcy przejęli sprzęt wart 200 milionów niemieckich marek.
Zdobywając halę sterowców na Winiarach, to kawałeczek od Ławicy, zdobyliśmy około 300 samolotów, które pozwoliły uzbroić pierwsze eskadry nasze, nie tylko wielkopolskie, ale również te, które były w Warszawie, Krakowie czy w Lwowie.
Opisuje były ambasador Polski w Norwegii i doktor nauk wojskowych, generał brygady w stanie spoczynku Stefan Czmur.
Ale o wiele ważniejszą rolą tego zdobycia tej Ławicy było to, że natychmiast powstał ośrodek szkolenia. Tu trzeba pamiętać, że więcej niż połowa pilotów pierwszych naszych pochodziła z lotnictwa rosyjskiego. I potrafiła latać, ale na samolotach francuskich i samolotach angielskich. Natomiast tutaj zdobyto i również w Krakowie i innych były samoloty niemieckie. I dlatego na Ławicy stworzono od razu szkołę przeszkalającą tych pilotów rosyjskich, rosyjskiego lotnictwa na sprzęt niemiecki. I tutaj również powstała pierwsza szkoła mechaników lotniczych, bo poznaniacy jako taki bardzo dezorganizowany naród od razu wziął pod uwagę, że oprócz tego, że ktoś lata, to ktoś musi to obsługiwać. I powstała szkoła lotnicza mechaników i tutaj również później mieliśmy wyższą szkołę pilotów. Tutaj latał słynny Haber Wuński, to cywil, który uczył wyższego pilotażu naszych pilotów. I to jest taki pierwszy mocny ośrodek szkolenia naszego lotnictwa. I stąd to znaczenie Ławicy. Z tym, że Ławica nie miała szczęścia w świadomości historycznej. Przed wojną dlatego, że Endecja nie za bardzo lubiła poznańskie, ponieważ poznaniacy nie mogli Endecji wybaczyć obalenia prezydenta Wojciechowskiego. Po wojnie ze zrozumiałych względów też się tym nikt nie zajmował i dopiero niedawno do świadomości zaczyna docierać i waga powstania wielkopolskiego i waga zdobycia Ławicy.
Tutaj zaczęło bić serce polskiego lotnictwa i w sumie nadal bije.
Podkreśla dowódca 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, pułkownik pilot Łukasz Piątek.
Właśnie Ławica dała początek dzięki temu, tej zdobyczy, którą tutaj powstańcy przejęli, tym samolotom, dzięki tym samolotom, tym statkom powietrznym, ale też dzięki tym ludziom udało się pokonać, wygrać wojnie polsko-ukraińskiej, a później polsko-bolszewickiej. Nasze siły powietrzne wtedy właśnie miały przewagę i na jednym, i na drugim kierunku. Lotnictwo wojskowe tak, przeniosło się na Krzesiny, ale jesteśmy duchowo i historycznie związani z Ławicą, gdyż dziedziczymy tradycje jednostek, które tutaj stacjonowały, ale również nasz patron, kapitan pilot Franciszek Jach, tutaj swoje lotnicze szliwy zdobywał na Ławicy, najpierw w Armii Cesarskiej, później już w ramach Powstania Warszawskiego i później już w niepodległej Polsce latał jako pilot Rzeczypospolitej Polskiej.
Słuchacie historii żywej.
Za chwilę przeniesiemy się do Gniezna, najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Jadą wozy kolorowe taborami, jadą wozy kolorowe wieczorami. Może z liści spadających im powróży wiatr cygański wierny kompan ich podróży. Zanim ślady wasze mgłami pozasnuwa, opowiedzcie mi cyganie, jak tam u was jest.
U nas wiele i niewiele, bo w sam raz. U nas czerwień, u nas zieleń, dzień i las. U nas błękit, u nas fiolet, u nas dole i niedole, ale zawsze kolorowo jest wśród nas. U nas błękit, u nas fiolet, u nas dole i niedole, ale zawsze kolorowo jest wśród nas.
La la ram ti do dai, tam daram 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 ti do dai. Jadą wozy kolorowe taborami, ej cyganie, tak bym chciała jechać z wami. Będę sobie mieszkać kątem przy muzyce, będę słuchać opowieści starych skrzypiec. Ciepłym wiatrem wam podszyję stare płótno, co mi dacie, żeby już nie było smutno mi.
Damy wiele i niewiele, bo w sam raz.
Damy czerwień, damy zieleń, cień i blask.
Damy błękit, damy fiolet, damy dole i niedole, ale będzie kolorowo pośród nas. Damy błękit, damy fiolet, damy dole i niedole, ale będzie kolorowo pośród nas.
La la ram ti do dai, tam daram ti do dai, tam daram ti do dai, tam darai, tam dai. Tam darum ti do dai dam, tam darum ti do dai dam, tam darum ti do dai dam, darai do dai. No i pojechałam z nimi na kraj świata, wiatr warkocze mi rozplatał i zaplatał. I zbierałam dzikie trefle, leśne piki, i bywałam, gdzie rodziły się muzyki. Odwiedzam z cyganami chmurne kraje i kolory szarym ludziom darmo daję dziś. Weźcie wiele i niewiele, bo sam raz. Komu czerwień, komu zieleń, cień blask. Komu fiolet, komu błękit, komu element tylko sen. Kim odwiedzie z cyganami czarny las. Komu fiolet, komu błękit, komu echo tej piosenki. Kim odwiedzie tam daram ti do dai, 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 tam daram ti do dai.
W tym roku w kwietniu będziemy obchodzić tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski. To jedna z najważniejszych dat w naszej historii. To wydarzenie umocniło państwo Polan, które stało się suwerennym królestwem. Umocniło też pozycję Bolesława jako wpływowego władcy. O znaczeniu koronacji i o obchodach tysiąclecia Rafał Muniak.
Słowo! Słowo!
Kto miał Gniezno? Ten miał władzę.
Przypomina historyk Tomasz Sawicki z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
Bardzo ważne miejsce religijne dla Słowian i
kultu pogańskiego,
kultu
jeszcze
pogańskiego, a potem też zamienionego na kult świętego Wojciecha, siedziba arcybiskupstwa. Gniezno legitymizowało władzę, zwłaszcza poprzez tą ideowość swoją.
I to dlatego w Gnieźnie w katedrze koronowano pierwszych pięciu polskich królów. Bolesława Chrobrego, Mieszka II, Bolesława Śmiałego, Przemysła II i Wacława II. Jednak to pierwszy władca Polan, Bolesław Chrobry, ma w Gnieźnie aż dwa pomniki. jeden największy przed katedrą i drugi już na siedząco przed starym ratuszem na Starówce, oczywiście przy ulicy Chrobrego. To właśnie koronację Bolesława Chrobrego co roku w lipcu przypomina w Gnieźnie wielki zjazd wojów.
Rekonstruktorów mamy ponad 400 w różnych dziedzinach i branżach doby X-XI wieku.
Mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie Dariusz Pilak.
Pochylamy się nad tymi pierwszymi koronacjami, czyli rok 1025, Bolesław Chrobry, no a później Mieszko II i jego syn w tym samym roku koronowany. W 1024 roku zostało wysłane poselstwo, można powiedzieć powtórne, no bo już liczono, że ta korona około 1000 roku lub krótko po przyjdzie, no pojechała na Węgry. I tam mieli króla koronowanego naszą koroną, więc Chrobry chciał już dopilnować tego i w 1024 roku wysłał poselstwo, które tą koronę przywiozło w 1025.
Chociaż dokładnej daty koronacji Chrobrego tak naprawdę nie znamy, mówi dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Michał Bogacki.
My nie znamy dokładnej daty, ta lokalizacja jest najbardziej prawdopodobna, czyli w Gnieźnie, tak, ale ona nie została zapisana w źródłach z tamtego czasu, to była stolica arcybiskupstwa, a to arcybiskup koronacji dokonywał tak zwyczajowo. To była uroczystość kościelna, ale też połączona z elementami świeckimi. Dla nas najważniejszym momentem, dla nas wszystkich koronacji, to jest to włożenie władcy koronę na głowę. No, oczywiście to jest bardzo ważny symbol, ale jeden z symboli. Ten akt nałożenia korony na głowę poprzedzony był aktem namaszczenia. To jest bardzo ważne, ponieważ król był jedynym świeckim namaszczonym. Namaszczonym, czyli z woli Boga. To jest bardzo istotne dla królestwa i królów. To ich odróżnia od wszelkich innych władców niższej rangi, że oni są skazani przez Boga. Jeżeli są skazani przez Boga, namaszczeni. To co to oznacza? Że podniesienie ręki na monarchę jest podniesieniem ręki na Boga.
W tym roku będziemy obchodzić uroczyście 1000. rocznicę koronacji pierwszych królów Polski.
Będą takie kulminacyjne momenty w postaci tych głównych obchodów przy okazji świętego Wojciecha.
Zapewnia marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.
Dla mieszkańców, turystów w postaci rekonstrukcji historycznych tego wydarzenia będzie zjazd gnieźnieński, który ksiądz prymas organizuje. Między innymi szereg wystaw, wydawnictw, spotkań poświęconych temu historycznemu wydarzeniu.
O planowanym programie tysiąclecia obchodów koronacji mówi prezydent Gniezna Michał Powołowski.
No i oczywiście duże jakieś wydarzenie kulturalne w postaci koncertu symfonicznego. To wszystko jest w tym pierwszym terminie. Drugi termin to oczywiście okres wakacji, kiedy jest wzmożony ruch turystyczny. Naszym mieszkańcom coś dać, żeby też odczuli, że coś ważnego się dzieje w mieście. W dwa weekendy wydarzenia plenerowe. Będzie 6 przedstawień związane z historią od zarania Polski do właśnie momentu koronacji Bolesława Chrobrego.
To święto powinno łączyć nas wszystkich.
Mówi starosta powiatu gnieźnieńskiego Tomasz Budasz.
Od pierwszej koronacji, która wypada w kwietniu, do drugiej koronacji, która wypada w grudniu.
Będą aż 2000 rocznice koronacji. Pierwsza w kwietniu Bolesława Chrobrego, a w grudniu jego syna Mieszka II.
To powinno być święto nas wszystkich, święto Polaków.
Jak wyglądała sama koronacja Bolesława Chrobrego? To naprawdę jest bardzo trudne do opisania.
Dodaje dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
Opisów koronacji wczesnośredniowiecznych nie mamy.
Co przetrwało z tych pierwszych koronacji do obecnych czasów, jeśli porównywać na przykład z koronacją współczesnego króla Anglii?
Cały czas jest ta symbolika, czyli to pomazanie przez arcybiskupa. Cały czas jest to uroczystość świecka o charakterze sakralnym. Tego nam nikt nie odbierze. Bo koronacja tworzy królestwo, czyli coś, co jest niepodzielne, co istnieje z woli Boga na ziemi, czyli ma tą rangę bardzo, bardzo wysoką. Stało się państwem, które odgrywało ogromną rolę w tej polityce środkowoeuropejskiej, a nawet w polityce ogólnoeuropejskiej.
Ważnym wydarzeniem pod względem rangi będzie wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu 26 kwietnia, więc w ten weekend, gdy w Gnieźnie będą doroczne obchody imienin miasta i odpust ku czci świętego Wojciecha, patrona Gniezna, a także patrona Polski i Europy. Natomiast 27 kwietnia w niedzielę w archikatedrze koronacyjna msza święta dziękczynna za pierwszą koronację królewską. Thank you.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Stanisław Jagmin, czy mówi Państwu coś to nazwisko? To ważna postać dla opowieści o pomnikach przedwojennego Poznania. Więcej o tym w rozmowie Łukasza Kaźmierczaka z doktorem Pawłem Cieliczką z Fundacji Kochania Poznania.
Podróżujemy po przedwojennym Poznaniu. W planie mamy oczywiście kolejne pomniki, których już nie ma. I postać ciekawą, Stanisław Jagmin, który nie miał szczęścia do swoich dzieł.
No postać jest fantastyczna. No niestety zapomniana w Poznaniu prawie zupełnie. Stanisław Jagmin był wykładowcą, profesorem Państwowej Szkoły Zdobniczej w Poznaniu i był przede wszystkim artystą ceramikiem. I to artystą absolutnie wybitnym. Dość powiedzieć, że był pierwszym artystą ceramikiem, którego wystawa odbyła się w Galerii Zachęta. Więc on wprowadził ceramikę
na salony
takie wystawowe. Co więcej, postać ta jest genialna, ponieważ on świetnie łączył sztukę, bycie artystą, z takim jej praktycznym wyrazem.
Nie uznawał tego podziału na sztukę użytkową i wysoką.
Tak, i dzięki jemu zawdzięczamy na przykład fabrykę porcelany w Chodzieży, którą on stworzył, więc mieliśmy człowieka, który był
w
jednej
strony... W domach możemy sobie chodzieską porcelaną.
Który z jednej strony był artystą...
Osłodzić codzienność.
Który był artystą, a z drugiej strony potrafił tą sztukę przełożyć na taki praktyczny wyraz na sztukę użytkową. Natomiast nas interesują pomniki, no a Stanisław Jagmin miał takie ambicje pomnikowe i te pomniki on chciał podarować Poznaniowi.
Różnie bywa z tymi podarunkami.
Tak generalnie to, jak już mieliśmy w przypadku Paderewskiego, z tym podarunkiem był pewien problem. Tutaj było trochę podobnie. Pierwszym pomnikiem, który on zrobił dla Poznania, to był pomnik powstańców wielkopolskich, ale o nim sobie oddzielnie porozmawiamy, bo to duża sprawa. Natomiast on zrobił pewien przeuroczy pomnik, który zresztą tutaj był zaraz koło miejsca, w którym rozmawiamy.
W Parku Wilsona, tak. To nie pierwsza zresztą.
Tak. I to, ponieważ tam była właśnie fontanna, mniejsza niż ta wielka gwiazda. I na wysokości wejścia od strony ulicy Siemirackiego pan Jagmin przygotował rzeźbę Frynę. To jest taka grecka hetera, która trochę miała ambicje, żeby dorównać urodą Afrodycie.
Tak, hetery to...
Tak, ale za to ładna była, przepiękna.
Trop wiedzie ku Koryntowi.
Tak, ku Koryntowi, tak. No i tutaj właśnie ją przedstawił w takiej zwiewnej szacie, więcej odkrywającej niż zakrywającej i ona tam stała oblewana wodą. No była to przeurocza rzeźba.
Przeurocza, ale nie na tyle, żeby jej nie usunąć, bo zdaje się,
no,
po
jakoś
dwóch latach
Poznaniacy jakoś są tacy dosyć sceptyczni do tych nagich pomników i faktycznie dwa lata później rzeźba została usunięta, ponieważ przebudowywano fontannę, wtedy zbudowano tą wielką gwiazdę, która do dzisiaj stoi w parku, no niestety od paru lat nie tryska wodą, ale już w tą fontannę uznano, że tutaj Frynę nie będzie od odpowiednia, bo gdzieś tutaj jakaś jawnogrzesznica w porządnym Poznaniu i stąd ta rzeźba zniknęła.
I już się nie odnalazła?
Już się nie odnalazła. Właściwie nie wiadomo, co się z nią stało. Bardzo niewiele zachowało się ikonografii. Właściwie chyba dosłownie dwa zdjęcia, więc wiemy o niej niewiele. Natomiast no, warto to jako taką wspominkę przytoczyć.
Inny pomnik autorstwa Stanisława Jagmina to jest pożegnanie z Marią, właściwie pożegnanie Wacława z Marią.
Tak. No w ogóle jest Antoni Malczewski, autor pożegnania z Marią, to była wielka postać polskiego romantyzmu, właściwie taki zapomniany dzisiaj już pisarz, poeta, ale wtedy to była postać znana. Scena pożegnania Wacława z Marią jest bardzo znaną sceną przedstawioną przez wielu malarzy, gdzie taki husarz odchodzi, dziewczyna się do niego tuli, no i tak mniej więcej miał wyglądać ten pomnik. Pomnik był natomiast zaprojektowany przez Jagmina w taki sposób, że miał być to pomnik ceramiczny.
Glazurowana ceramika.
To miało być coś zupełnie nowego. Tak, to miało być coś zupełnie nowego. To miało błyszczeć tym złotem zbroi i tak dalej.
I znowu się nie spodobało.
I znowu się nie udało, bo tutaj mieliśmy przed wojną też taką komisję pomnikową. No i tego Jagmina tam bardzo, bardzo, bardzo blokowano. Ostatecznie zdecydowano, że ten pomysł z tą ceramiką glazurowaną jest zbyt oryginalny i przyjęto ten pomnik wykuty w kamieniu.
Podobno główny architekt miejski, Władysław Czarnecki, określił go mianem monstrum.
Monstrum, tak. No Władysław Czarnecki miał swoiste podejście do sztuki i właśnie dlatego pomnika szukano też miejsca, bo na początek był zrobiony ten gipsowy model i to właśnie ten gipsowy model potem wędrował po Poznaniu, ponieważ nie szukali dla tego pomnika właściwego miejsca. Jagmin myślał o jakimś skwerze, o jakimś placu, natomiast Czarnecki chciał go schować w parku. No i ostatecznie
i tak
on stanął w parku pomiędzy drzewami. W ogóle pięknie on się prezentował nad tym stawem naprzeciwko dyrekcji kolei. Tyle tylko, że on po tych parkach w różnych miejscach był przymierzany przez chyba 3 czy 4 lata.
A umęczony Jagmin w końcu zgodził się
na to, że był z kamienia, zgodził się, żeby stanął w tym parku i w 1937 roku, bodajże w maju, ten pomnik odsłonięto. Natomiast no nie postał długo, bo Niemcy go zniszczyli. No i tyle, i
no
tyle
co,
było z tego
husarz,
pomnika.
Tak jak rozumiem.
Bo husarz, bo pomnik polski, bo polski poeta romantyczny, więc samo zło.
A za tydzień porozmawiamy o kolejnym, trzecim pomniku Stanisława
Najważniejszym.
Jagmina, najważniejszym, ale równie pechowym.
Kapelusze z głów poważnych zrywa wiatr.
13.
Wszystko zdarzyć się może.
13.
Świat w różowym kolorze.
13.
Nie smucą mnie łzy.
13.
Piękniejsze mam sny.
13.
A ty właśnie 13 jesteś zły. Ci powiem, jedno mogę ci przysiąc.
13.
Wiosna twoje ma imię.
13.
Twoje myśli są przy mnie.
13.
Nie widzę twych wad.
13.
Piękniejszy jest świat.
13.
I dlatego właśnie dzisiaj śpiewam tak. Dlatego 13 śpiewam tak.
13.
Od morza do Tat.
13.
Piękniejszy jest świat.
13.
Zaśpiewam ci tak.
13.
Historia żywa.
Prace nad nią trwały blisko 5 lat, ale warto było czekać. Właśnie zakończyła się główna rekonstrukcja sali Wielka Alkowa zamku w Rydzynie. Była to sypialnia króla Stanisława Leszczyńskiego. Po rekonstrukcji okazało się, że Wielka Alkowa jest godna jej królewskiego rodowodu. Kilka dni temu miał miejsce odbiór konserwatorski sypialni królewskiej. Jednym z pierwszych, który zobaczył Wielką Alkową w pełnej krasie, był oczywiście nasz reporter.
To wszystko tworzy to potężne piękno, które
które właśnie składa się na tą spójną kompozycję. No jest to prawdziwe dzieło sztuki, także coś niesamowitego.
Andrzej Bielański, jestem prezesem Fundacji Zamku w Rydzynie.
Panie prezesie, jak pan odbiera to, co widzi w tej sali?
To odbieram jako piękno, które rzutuje na cały, jeżeli chodzi o salę Wielkiej Alkowy. Malowidła i te wszystkie sztukaterie, które są w tej chwili zrobione, są przecudne. Aż trudno uwierzyć, że w takim okresie czasu zostało to zrobione.
Był to plan wieloletni. Realizowaliśmy go właściwie już od roku 2019, kiedy dzięki pierwszym pieniądzom, które z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się pozyskać, została wykonana tutaj ta kotara kamienna, został wykonany kominek. Później w związku też z pandemią musieliśmy troszkę poczekać, ale właśnie te prace, które przez ostatnie 2 lata były realizowane, spowodowały taką zmianę, której nikt z nas się po prostu nie spodziewał.
Zbigniew Szukalski, dyrektor zamku w Rydzynie.
Jest to kompletna faceta tej sali, to znaczy jest to ta część, która łączy w takim półku ściany z sufitem i tam znajduje się cały ten ogrom właśnie sztukaterii, rzeźby. Tam znajduje się też 8 dużych polichromii, które zostały tam umieszczone, które przedstawiają taką, można powiedzieć, historię, która się nazywa Orszak Weselny Amfitryty i Posejdona. Jest to taka spójna kompozycja, która właśnie łączy te dwie postacie, a więc Posejdona jako tego boga mórz, wód, oceanów, no i Amfitryty jego wybrankę. Także tutaj jest pokazana właśnie ta część Amory, alegorycznie różne tam formy przedstawiają też kontaktu, natomiast tak naprawdę całość tworzy jedną spójną kompozycję. Sala jest w zasadzie identyczna, jaką mogliśmy zobaczyć na fotografiach przedwojennych. Dzięki temu, że mamy tą ikonografię, mamy te zdjęcia, możemy porównać różne fragmenty, detale. I muszę powiedzieć, że jest to tak wykonane w tej chwili, że osoba, która znała nawet tą salę przed wojną, kiedy wejdzie do tej sali, to z całą pewnością powie, że tak, to jest właśnie ta kompozycja, która tutaj wcześniej się znajdowała.
Zakres prac ogromny.
Bardzo duży zakres prac, bardzo skomplikowany. Chylimy czoła przed tą pracą, która została tu wykonana, ponieważ nie spodziewaliśmy się, że zostanie to z takim pietyzmem wykonane. Wszystkie detale są z największą uwagą, dokładnością odtworzone takie, jakie były przed wojną. No można powiedzieć, że jest to taka prawie, że włoska szkoła. Jeśli chodzi o sztukaterię, jeśli chodzi o rzeźbę, także no naprawdę jest to prawdziwe piękno, które tutaj do nas przemawia. Mamy tutaj różne formy, które były w baroku wypuklane, prawda, czyli są to różnego rodzaju muszle, różnego rodzaju rogi obfitości, cała masa girland, która jest pokryta owocami, wszystko to przenikają rokale i różne ozdoby takie roślinne, które wtedy były bardzo popularne. Też ilość rzeźb, które przedstawiają amory.
Tycjan Florkowski, nadzorowałem pracę w Wielkiej Alkowej.
Duży ogrom prac?
Duży ogrom pracy, duże wyzwanie również. My robiliśmy przede wszystkim całą aranżację sufitu, założenie, jeżeli chodzi o sztukaterię, rzeźby, putta, tam były też woluty, muszle.
Putta, czyli?
To są małe takie cherubinki, dzieciaczki, aniołki, takie rubaśne po prostu. Jest ich sporo, dosyć. My wykonaliśmy 8. Każdy jakby z tych dzieciaczków, mogę tak powiedzieć, jest zupełnie inny, różni się od siebie, więc to były odrębne rzeźby figuralne.
Taka bardzo precyzyjna, wręcz zegarmistrzowska praca.
Można tak powiedzieć i też technologicznie czy technicznie była mocno skomplikowana, bo różne technologie musieliśmy zastosować. Formy klinowe, formy silikonowe, pracę metodą ciągnioną, przede wszystkim żmudna praca artystów rzeźbiarzy. Naprawdę super.
Sala nabrała pięknego blasku. Bardzo warto było.
Wierzył pan, że będzie taki efekt końcowy?
Dopiero zacząłem wierzyć, ale to w okresie, powiedzmy sobie, ostatnich 2 miesięcy. Porównując nawet sprzed 4 lat tą salę, a dzisiaj to jest niebo a ziemia, można by rzec.
Tak ta sala wyglądała za czasów Stanisława Leszczyńskiego?
Tak jest, właśnie tak. Tak naprawdę była godna króla Polski. Musimy pamiętać, że była to najpiękniejsza w Polsce sypialnia dworska. Jestem przekonany, że drugiego takiego pomieszczenia, a przynajmniej jeśli chodzi o właśnie tą sztukaterię i malarstwo, to ja nie widziałem w żadnym pałacu i zamku w Polsce. To, na co w tej chwili patrzymy, to jest prawdziwe dzieło sztuki. Bardzo niezwykłe i takie wręcz bym powiedział ujmujące, dlatego że nie jest to kompozycja ciężka, która przytłacza. Niekiedy widzimy takie różne kompozycje, oczywiście w zależności od epoki, ale tutaj ten barok on tą lekkością swoją powoduje, że i do tego jeszcze oczywiście to dopełnienie tym malarstwem, że patrząc na to człowiek patrzy i właściwie oderwać oczu nie może. Także to jest też, tak bym powiedział, bardzo wzniosłe dla ducha.
Jeżeli ktoś ma dużą wyobraźnię, to myślę, że tak. To jest po prostu dla ludzi, którzy mają wielkie wyobraźnie, piękna szansa. Tu było tylko dookoła drewniane, zasłonięte jeżeli chodzi o ściany przysufitowe, prawda? A dzisiaj mamy piękne po prostu obrazy, piękne malowidła, piękne sztukaterie.
Czyli tej sali został przywrócony dawny blask.
Tak jest. Tutaj można powiedzieć, że no nie tylko nasz region zyskał bardzo dużo w ten sposób, tego jeszcze oczywiście nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, ale nie tylko region zyskał, dlatego że spodziewamy się, że będzie duża liczba osób, które będą chciały zobaczyć tą salę i specjalnie w związku z tym przyjadą tutaj do zamku, ale też można powiedzieć, że polska kultura dużo zyskała, dlatego że sala ta była salą wyjątkową, choćby przez to, jacy artyści tu pracowali. No jeśli powiem, że tutaj artyści skupieni właściwie wokół warsztatu Schlitterat pracowali, czy Johann Grünewald, czy malarstwo Michelangelo Palloni, prawda, to są takie postacie, które są powszechnie znane jako najwięksi artyści z epoki. Sam fakt, że oni tutaj właśnie w tej sali tworzyli tą piękną kompozycję, to już dowodzi, że no jest to coś wyjątkowego. Nie jest to jakieś takie codzienne wydarzenie, tylko naprawdę no, wyjątkowe.
Ta skala, że tak powiem, to jest naprawdę ewenement. Bardzo mało jest po prostu tak mocno rozrzeźbionych sal, plus jeszcze, jeżeli chodzi o kwestie malowideł samych dodatkowo, to jest ewenement, naprawdę.
Rydzyna, ważne miejsce na historycznej mapie Wielkopolski. A za chwilę wybierzemy się na północ regionu, najpierw jednak gramy coś z dawnych lat.
Wolno bardzo do mnie mów, kochana, słodko bardzo do mnie mów. Kochana, walc przenika nas od stóp do głów. Wchłania nas choreogra, fialecz zapomnieć nie potrafię, że przed o, już przed o, ostatni raz tańczę. Trzeba cenę swoją znać, kochana, trzeba trzeźwo życie brać. Kochana, trzeba wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Trzeba wyczuć, kiedy wszedł mi płaszcz pozostał przedostatni i czy to już przed ostatni walc. Nim skrzypną drzwi, nim podam ci pokrycie zwierzchnie, ty wczuć się chciej w smak chwili tej, co zaraz pierzchnie. O gdyby, gdyby inni tak jak my, kochana, porzucili piękne sny. Kochana, ileż spraw to uprości głoby. Gdybyż inni potrafili w odpowiedniej wyczuć chwili, że przed o, już przed o, ostatni raz tańczą. Szabadabadabada, farara, szabadabadabada, farara, zubi, 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 zu, bizu. Roznamiętniam się wokal, nie lecz myśl wraca momentalnie, że i mnie mój przedostatni walc czeka. Chciałbym cenę swoją znać, kochani, i tak chciałbym psia go mać, kochani, żeby wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Żeby wyczuć, kiedy wszedł mi płaszcz pozostał przedostatni, i czy to już przed ostatni walc.
Historia żywa.
Przenosimy się teraz nad rzekę Gwdę w okolice Piły, gdzie od kilku lat archeolodzy prowadzą podwodne badania naukowe. Poprzedni sezon był bogaty w znaleziska, potwierdza Jarosław Rola, archeolog z Muzeum Okręgowego w Pile, z którym rozmawiał Marek Wolski.
Sezon był bogaty, ale co roku jest bogaty, dlatego że prowadzimy penetrację na obszarze praktycznie nieznanym, nierozpoznanym archeologicznie, natomiast jak się okazuje, strefa, która dzisiaj przecinana jest przez koryto gdy w jej dolnym odcinku, a więc sąsiadującym z Doliną Noteci, ta strefa była bardzo chętnie i intensywnie zasiedlana w przeszłości w różnych okresach tych pradziejów, a w rezultacie zmian klimatycznych, które dokonywały się na tych terenach w sposób naturalny od głębokich pradziejów, od czasu do czasu przychodziły bardziej wilgotne, niekorzystne fazy klimatyczne, które powodowały, że ta strefa była intensywnie zalewana przez rzekę, wylewającą bardzo często w wyniku jakichś powodzi, i wymiatała osadnictwo z tej strefy dennej. W rezultacie rejestrujemy pozostałości drewna noszącego ślady obróbki ciesielskiej na głębokości 2 metrów, 1,5 metra poniżej obecnego lustra wody, wystające ze ścian koryta rzeki, i wśród tych pozostałości rumowiska wyławiamy fragmenty naczyń, czy czasem, jak się uda, nawet całe naczynia, co pokazuje, że cała dolina Gwdy w tej dolnej części jest nasączona różnego rodzaju obiektami, zabytkami archeologicznymi, które w normalny sposób, a więc na powierzchni, są nieuchwytne. Natomiast jedyną możliwością ich rejestrowania jest sytuacja, w której meandrująca rzeka narysza ich pozostałości.
Co szczególnego pan zapamiętał z tych znalezisk, czym warto się pochwalić?
Warto się pochwalić współpracą ze Stowarzyszeniem Nurkowym Gwda, bez którego te prace byłyby niemożliwe, bo nie należy samemu prowadzić penetracji podwodnych, a oni są dla mnie wsparciem i osobowym, i organizacyjnym. A jeśli chodzi o zabytki, no, każdy wydobyty spod wody cieszy, bo jest wskazaniem istnienia po sąsiedzku jakiegoś niszczonego przez wodę, ale jednak stanowiska archeologicznego nieznanego. A wśród takich, powiedziałbym, bardziej rarytasów są to prawie całe naczynie czy duże fragmenty naczyń pochodzące, jak sądzę, z okresu ostatnich wieków przed naszą erą.
Czy dno Gwdy jest przyjazne poszukiwaniom archeologicznym, czy trzeba tam się mocno namęczyć?
No, nie jest to idealne miejsce do prowadzenia badań, do nurkowania, dlatego że po pierwsze Gwda jest rzeką o bardzo szybkim przebiegu i właściwie penetracje polegają na wejściu w jakimś miejscu i spływaniu ostrożnym z nurtem do drugiego, w którym wcześniej wybrano, żeby wyjść. Poza tym koryto bardzo często zawalone jest różnego rodzaju konarami, drzewami, pniami i trzeba uważać, żeby nurt nie wcisnął gdzieś właśnie w jakąś plątaninę gałęzi, z której mógłby być kłopot, żeby się wydostać, czy wręcz mogłoby wyrwać automat z ust i łatwo byłoby wtedy już zupełnie nie wyjść. No i niestety jest bardzo dużo miejsc zaśmieconych różnego rodzaju odpadami.
Czy to jest bezpieczna praca właśnie pod wodą, praca archeologa? Ile osób musi w niej uczestniczyć w trakcie takiego jednego zejścia pod wodę?
Znaczy, nie ma przepisów regulujących jakby prowadzenie tego typu penetracji. Staramy się, żeby wchodziły co najmniej 2 osoby, które w razie czego są dla siebie jakimś wsparciem, chociaż często jest to wsparcie takie dość iluzoryczne, bo jak powiedziałem, nurt jest bardzo silny i właściwie po wejściu do rzeki rozrzuca nas w różne strony. Czasem jakby pod wodą spływając gdzieś się widzimy, ale widoczność też nie jest duża w rzece, to jest 2, 3, 4 metry. I zazwyczaj polega to na tym, że wchodzimy do wody, załóżmy w 4, wychodzimy w umówionym miejscu, każdy jakby indywidualnie, i na brzegu liczymy się, czy wszyscy są.
Na jakim dystansie były prowadzone badania i ile tych stanowisk państwu się udało odkryć?
Między 1 km a 5 km, ale nie jestem w stanie, bo to było kilkanaście nurkowań, w trakcie których udało nam się znaleźć 10 nowych stanowisk archeologicznych. Poza tym dzięki sukcesywnemu wykonywaniu takich penetracji odcinek po odcinku dzisiaj mamy już spenetrowany odcinek sięgający od miejsca powyżej wyspy w Pile do zapory w Motylewie. To już jest naprawdę poważny odcinek i szykujemy się na penetrowanie odcinka między Byszkami a Ujściem.
W to miejsce między Byszkami a Ujściem podwodni archeolodzy wrócą w tym roku, a my wrócimy oczywiście do tego tematu. Dziś jednak to wszystko. Nasz program zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję Jacek Butlewski, a na koniec utwór z dawnych lat. Dobranoc.
Historia żywa.